sami sobie.
Dobry wieczór Państwu. Magda Świerczyńska dolot przed mikrofonem. Słuchają Państwo wieczornej audycji Sami sobie w Radiu Gdańsk. Jakiś czas temu miałam okazję odwiedzić zakład karny dla mężczyzn na gdańskiej Przeróbce. Pewnie zastanawiają się Państwo, jaki był powód mojej obecności właśnie tam, zatem już mówię. Od kilku tygodni Fundacja Pomóż Sobie i Innym prowadzi tam zajęcia resocjalizujące. Ich uczestnikami są panowie odsiadujący wyroki za różne większe i mniejsze przewinienia. Wśród nich są też tacy, którzy znaleźli się tam z powodu stosowania przemocy na swojej rodzinie. Jako kobieta przyznam, że miałam wątpliwości i niemałego stracha rozmawiać z mężczyznami, którym na przykład zdarzało się podnieść rękę na swoją żonę. Prowadzący zajęcia oraz osadzeni szybko jednak przekonali mnie, by spojrzeć na nich inaczej. I choć zdarza się, że najczęściej jak usłyszymy, za co mężczyzna odsiaduje wyrok, skreślamy go, wykluczamy, tak przecież działa człowiek, bo przemoc w rodzinie to wciąż temat tabu, ale wszystko można zmienić, jeśli da się komuś drugą szansę, jeśli on ją wykorzysta. Mężczyźni, z którymi rozmawiałam, także potrzebują pomocy, wsparcia, bo często po prostu się w życiu pogubili. Mam nadzieję, że nie brzmi to jak usprawiedliwienie, bo jestem od tego daleka. Zachęcam jednak do wysłuchania osadzonych.
Dobra, to co mamy jeszcze?
Jesteśmy uczciwi wobec siebie i innych. Postawa asertywna.
Świetnie, dokładnie tak. Tutaj się panu akurat trafiły dwa zagadnienia, które są ściśle związane z asertywnością. Już nie tylko z samym szacunkiem, ale też właśnie z uczciwością i z zadowoleniem, tak? A jak to by było w przypadku agresji?
Ja jestem najlepszy, a inni są
źli.
Mm-hmm. Nie, może nie źli. No. Zawodzą mnie. Mm-hmm. Trzeba im dać coś, żeby ich przekonało, żeby byli wobec mnie lepsi.
Mm-hmm. To też, to by było właściwie nawet w takiej sytuacji typowo asertywnej, gdzie potrafimy bronić swoich własnych praw, tak?
Grzegorz Zywiński, jestem wychowawcą w zakładzie karnym Gdańsk-Przeróbka. Chcieliśmy poszerzyć ofertę resocjalizacyjną dla skazanych właśnie, którzy stosowali przemoc domową. I skazani, i prowadzący są w jakimś stopniu zadowoleni z tych zajęć. Na pewno jest to dla nich jakaś szansa na to, żeby do tego przestępstwa nie powrócić. Zajęcia przede wszystkim mają na celu taką edukację i korekcję. Edukację w tym sensie, żeby osadzeni poznali, na czym polegały ich negatywne zachowania, żeby zrozumieli swoje emocje, no i żeby przede wszystkim nauczyli się w przyszłości kontrolować te zachowania, żeby do przestępstwa nie wracać. No, trzeba tutaj podkreślić, że jest to proces długotrwały, że nie każdemu na pewno się to uda, ale jest to jakaś szansa na to, żeby te cele zostały zrealizowane. To jest 12 osób. Ta grupa osadzonych z tego artykułu w zakładzie karnym liczy dużo więcej, natomiast część tych osadzonych, którzy odbywają karę w zakładzie karnym obecnie, już te zajęcia ukończyło. Czyli oni w tej chwili są, ale już te zajęcia są zakończone. Poza tym też nie chcemy, żeby te grupy liczyły więcej niż 12 osób, ponieważ wtedy automatycznie ta praca nie jest taka, jak być powinna. To znaczy te cele, które tutaj państwo prowadzący sobie założyli, nie będą zrealizowane.
Stracić szacunek dla siebie i innych.
Czyli w jakim to może być zachowaniu?
To będzie agresywnym raczej, myślę.
Mm-hmm. A dlaczego? Bo przyznam szczerze, że to jest jedno z takich trudniejszych wyjaśnienie sobie tego zagadnienia. Pamiętajcie, że tutaj mamy odpowiedzi zawsze, czyli zachowując się agresywnie możemy, i tutaj mamy dalej, tak? Stracić szacunek dla siebie i innych. Dlaczego?
No, jestem ponad 2 miesiące. Razem ma być 2 lata, może trochę szybciej. Wszystko zależy ode mnie. Tęsknię za rodziną i głównie przez rodzinę się tu znalazłem. Przede wszystkim tu się mówi o tym, jak powinno być. Nie? O tym, co tu się dzieje i o tym, co sprawiło, że tu znaleźliśmy się. No, głównie to na celu mają te zajęcia, przygotować ludzi do powrotu do tego społeczeństwa. A jak będzie, zobaczymy. Wielu rzeczy się dowiedziałem. Ja o tych rzeczach wiedziałem, ale może nie umiałem ich nazwać i określić tak w sposób fachowy. I wiele pewnie jeszcze się nauczę. Definicja jak agresja, uległość. Teraz umiałbym to w jakiś sposób tam bardziej tak fachowo określić. Nie? Chodzę. No, głównie pierwszy odruch, bo to też ochotników zbierali. Pierwszy odruch to był zabicie czasu, chociażby to popołudnie szybciej uciekło. No a teraz zaczynamy to wciągać. No. Już nawet tutaj była propozycja, żeby więcej razy w tygodniu, no, ale to nie od nas zależy. Muszę pani powiedzieć, że 32 lata jestem już żonaty. Się nigdy nie rozmawiało o jakichś problemach. A jak była próba z mojej strony, to zawsze kończyło się milczeniem. No i doszło do tego, co doszło. No. Może trochę zaniedbałem też rodzinę. Dużo pracowałem poza domem, w delegacjach. Tam byli koledzy, był alkohol, się wracało tylko na weekend, a czasem się wracało tylko raz w miesiącu na dwa dni. Mają prawo czuć się skrzywdzeni. Był wyrok w zawieszeniu, no i później nawet praktycznie bez mojej wiedzy. Nawet nie wiedziałem, że mam wyrok odwieszony. Przyjechali, zabrali mnie. Żona stała z uśmieszkiem na ustach, jak mnie zabierali. I nawet nie wiedziałem, kto i po co mnie zabiera.
I to też oczywiście będą takie ogólnikowe typowo zagadnienia, bo analizować sytuacje już takie typowo z życia wzięte, które właściwie codzienne nawet, bo to będą takie sytuacje, które się zdarzają nam na co dzień i zobaczycie, że na przyszłych zajęciach się trochę pośmiejemy, bo to będą sytuacje takie typu, nie wiem, nieustępowanie komuś miejsca w tramwaju, czy wpykanie się w kolejkę w sklepie, tak? Wiadomo, że my tutaj będziemy mówić o takich idealistycznych postawach tego, jak się powinniśmy zachowywać, ale wiemy, jak w życiu to wygląda, jak lecą różne jakieś wulgaryzmy, przepychanki i tak dalej, tak? My będziemy się starać zanalizować, w jaki sposób można wyjść z takich sytuacji, w jaki sposób można zrobić tak, żeby uszanować i swoje prawo, i prawo tego drugiego człowieka, nawet jeżeli się zachowuje agresywnie, tak?
Dużo do myślenia. Dużo, że to już te zajęcia to już są trochę za późno, według mnie. Żeby to było prędzej, przed tym wszystkim, co tu, to może by było inaczej. Może bym tu nie był. Rozumie pani, jak się w małżeństwie, to powinno być już przed tym, jak coś się psuje, a nie, że teraz jest to robione, jak to powinno być razem, robione już z żoną, czy tam z dziećmi, żeby to było. A teraz ja wiem, jak postępować, a zawsze jest ta agresja, zawsze jest alkohol. Nie? Alkohol pobudza we mnie agresję, nie? Ale zawsze są zawsze dwa, nie? Fakty. Nie? Musi dwoje tego chcieć. A jak jest alkohol tu i tu, nie? To nic nie daje to.
Dlaczego pan się tu znalazł? Co się wydarzyło w pana życiu?
No właśnie to. Byłem agresywny, nie? Jak byłem trzeźwy, to na wszystko pozwalałem. Dziwiłem to sobie, tak? Na przykład żona, nie? Jeździła sobie, gdzie chciała. Tam mnie nikt nie widział, że ona pije. A ja to sobie dziwiłem w domu. I jak przyjeżdżała po dniu, po weekendzie, wtedy ja wybuchałem, nie? I teraz są tego skutki. Dlatego uważam, że to było za późno. Bo teraz już mam pozew o rozwód i tak dalej. Żona pisze, wie pani co, nie? Wszystko, nie? Wszystko dobrze. No byli interwencje, byli, no ale nie było, żebym bił tego, nie? No, wszystko jest, był pijany, krzyczał, wygrażał się, no tak to było, nie?
Czy wszystkiemu winny jest alkohol, czy coś jeszcze?
No, tylko to. I to jeżdżenie jest żony na jakieś balety. Nie? Ja z dziećmi siedziałem, a ona sobie jeździła. Nigdy nie była wina, ale teraz ja jestem przez to wszystko. Ja winny, nie?
A długo pan tutaj jest?
Nie, 6 miesięcy.
Dużo czasu przed
Nie, panem? Mam jeszcze rok mam cały. Ale jadę jeszcze 11 na terapię, nie?
Jaką terapię?
Alkoholową. Mhm. Którą dobrowolnie się zgłosiłem, wszystko. Nie? No a tu tak, widzi pan, no, pomaga trochę przemyśleć tego, nie? No żałuję tego, że mogłem być lepszy, ale dlatego mówię, że mogłem się opanować. Ale ile razy ja mogłem się opanować, to wszystko się wdusiło we mnie.
Rafał Samul, Fundacja Pomóż Sobie i Innym, zajmuje się tutaj razem z Kasią Krańską zajęciami warsztatowymi w zakładzie karnym i dzisiaj mieliśmy konkretnie zajęcia z asertywności. Tą asertywność zazwyczaj wałkujemy przez kilka tygodni, gdyż jest to zagadnienie i o tyle ciekawe i o tyle nowe dla osadzonych. Asertywność najpierw oczywiście ujmujemy teoretycznie typowo. W ogóle więźniom na początku przybliżamy definicje te, na którymi będziemy pracować i to nie są już tylko i wyłącznie definicje typu asertywność, typu empatia i tak dalej, ale też te takie prostsze, które zwykłym ludziom też zdefiniowanie nas pożyłoby pewnych problemów. W każdym razie zawsze staramy się, wykorzystując wszystkie nasze dane, wszystkie nasze pomoce naukowe, przystosować te zajęcia typowo do pracy warsztatowej. Operujemy na przykładach, my sami dosyć dużo czasu poświęcamy na tworzenie jakichś takich scenek rodzajowych typowo odnoszących się do tej asertywności. Wiadomo, na początku oczywiście tłumaczymy to, jakie są różnice między taką triadą zachowań właściwie, bo chodzi o zachowania asertywne, agresywne, z którymi tutaj mamy dużo do czynienia, które są powodem właściwie bytności tutaj, w tym miejscu, oraz uległe zachowania. I w zależności od tego, jakie to jest zachowanie, dodajemy tutaj, jaki był wpływ samooceny na postępowanie. I staramy się bardzo dużo poświęcić czasu na to,
nie tylko jak wyjaśnić te zagadnienia, ale w jaki sposób można się zachowywać, w jakie są konsekwencje tych zachowań agresywnych i jakie są ich przyczyny, bo to jest właściwie najbardziej istotne w całym tym naszym zajęciu. Powiedzmy sobie to szczerze, my staramy się sprowokować tutaj jakiś proces myślowy, a od procesu myślowego do jakiejś zmiany zachowania już jest o wiele bliżej. My staramy się wytłumaczyć, jakie mogą być konsekwencje ich zachowań. Oczywiście mówię tutaj osadzonych w kontekście wychowania dzieci, w kontekście nawet zwykłych relacji z przechodniami. W jaki sposób my zamiast zachować się w kolejce do sklepu, gdzie ktoś nam się wpycha, zamiast zbluzgać tą kobietę, czy zamiast ją uderzyć, jak możemy obronić swoje własne prawa, też nie naruszając praw innych. To są bardzo trudne sytuacje życiowe, ale my staramy się tutaj przekazywać, jak można jednak z nich wybrnąć. Oczywiście nie jest to proste i tym bardziej nie jest to proste uczyć takich zachowań w miejscu, jakim jest więzienie. Staramy się pokazywać, w jaki sposób można to zrobić po wyjściu z więzienia, jak można to zrobić w stosunku do rodzin, jak można naprawić te relacje.
Uzwracić sympatię innych.
Co to będzie?
Agresywny.
Też to będzie tak, agresywność, tak?
Podobnie.
Jeżeli ktoś się nad nami znęca, jeżeli ktoś nami manipuluje, tak? Jeżeli ktoś nas do czegoś zmusza, no to trudno, żebyśmy taką osobę lubili, prawda? Jest to proste.
Mamy do niej respekt, ale mamy respekt dlatego, że boimy się, że strach jakby jest taką rzeczą podstawową, ale tak naprawdę to my do niej respektu nie mamy.
Dokładnie. Nie szanujemy takiej osoby, ponieważ ta osoba po pierwsze i nas nie szanuje, a po drugie coś od nas w sposób agresywny wymaga. Często jest to związane z przemocą, czy też słowną, dokładnie. Zawsze w pewien sposób jakoś tracimy, tak? A nie lubimy, kiedy nam coś ktoś odbiera, dokładnie. Dlatego te osoby nie są zbyt lubiane. Słucham?
Ale przymusowo nie jest.
Na pewno dużo pomoże mi po wyjściu z zakładu karnego. Pewne sprawy ułożyć inaczej. Dużo się tutaj wyciągnę z tego na pewno. Tak jak tutaj przed chwilą zapadały pytania, asertywność, takie te inne. Żeby bardziej zrozumiałem słowo agresja. Jestem przede wszystkim przez agresję tutaj i przez alkohol. Po spożyciu alkoholu dużo we mnie wchodziło agresji i, no i spotkało mnie zakład karny. No i po wyjściu będę właśnie mógł to kontrolować bardziej, nie? No, na wolności, gdy chodziłem na różne terapie, jakoś mi tak może nie... Ale to były terapie alkoholowe i one może tak mi na tyle nie pomagały mi, bo terapię przeszłem, minął miesiąc, dwa miesiące i powracałem na tą samą drogę, która była przed terapią. No a tutaj widzę, że jest też w pewnym sensie terapia, ale jest może trochę inaczej, nie? Trochę dociera do człowieka to. Z innej strony, nie? Byłem 6 miesięcy, 2012, to jest ten sam artykuł. No i udało mi się, bo po 6 miesiącach dostałem szansę wyjścia na bransoletę w systemie dozoru elektronicznego. No i powinienem się utrzymać na tym systemie 7 miesięcy. Wytrzymałem tylko 2 miesiące. Powrócił po 2 miesiącach. Miałem postanowienie sądu, zakaz spożywania alkoholu, takie tam te sprawy. No, 2 miesiące wytrzymałem, gdybym może dalej tam kontynuował na wolności, dalej terapię, takie spotkanie właśnie w tym sensie, co tutaj właśnie mam, może bym się jakoś utrzymał, nie? Ale po wyjściu z zakładu karnego już na wolności miałem tą bransoletę i to człowiek to wszystko zostawił gdzieś na boku, a może się uda do końca przetrzymać na tej bransolecie. Nie wytrzymałem. Sięgnąłem po 2 miesiącach po alkohol, no i złamałem postanowienie sądu i znalazłem się tutaj odbyć kolejne miesiące kary.
Czyli głównym jakby powodem, dla którego pan siedzi, to jest nadużywanie alkoholu?
Nadużywanie alkoholu, tak, i po którym no, dużo agresji, kłótni, no to wszystko się... Agresja i to jeszcze raz agresja. Po prostu człowiek nie potrafił kontrolować swojego zachowania. I ucierpiała na tym rodzina, i, no i ja sam. Nie? To najbardziej rodzina, nie? Której najbardziej teraz żałuję, nie? Co się stało, no to się uczę tu, żeby się nie poddawać, po prostu żeby walczyć do końca i myślę, że mi się uda. Były takie właśnie miesiące, co naprawdę byliśmy szczęśliwi tam z żoną, z dziećmi, to tamto nie, a zawsze, no to ja zawaliłem ten alkohol, nie, no nie potrafiłem się kontrolować po spożyciu alkoholu, nie, i doszło do czego doszło. Ja po prostu żona psychicznie ze mną nie wytrzymywała, bo mówię kłótnie, nie, do rękoczynów nie dochodziło nigdy. Mam córkę, która ma 17 lat no, i syna 10-letniego i nigdy nie podniosłem na nich ręki, nie, i za to dziękuję Bogu, nie, że do tego stopnia nie doszło, nie, i nie chciałbym, żeby, jeżeli będziemy razem, żeby właśnie do tego doszło, nie.
Zrozumiałem, że ona też
ma związane ręce w pewnym sensie, tak? No dobra, to faktycznie, to wtedy to było...
No to jeszcze mamy przykład u nas na celi.
Bo ulegnę, żebym się zachował, podejrzewam, że bym nic nie powiedział, wyszedł, dziękuję, do widzenia.
No dobra, czyli okej, czyli dobrze.
A z dziećmi normalnie, dzieci do mnie przyjeżdżały, teraz mam tutaj w zakładzie karnym też kontakt telefoniczny i listowy z dziećmi, nie? Nie jest to taki kontakt, co powinien być, bo już za dużo obiecywałem, a z tego się nie wywiązałem. Wracałem na tą samą drogę, co robiłem przedtem i dzieci już do szacunek traciły i zaufanie, jak to się mówi, nie? No trudno im się dziwić, nie?
A teraz będzie inaczej?
Myślę, że tak, no ale będę potrzebował takiej właśnie pomocy, jak tutaj teraz mam w zakładzie karnym po wyjściu, żeby znowu nie ładować się na tamtą drogę, tylko znaleźć na wolności właśnie jakieś taką, co prowadzi tak tutaj, pomóżmy sobie i innym, jakieś fundacje do tego, żeby to może wtedy może coś z tego wyniknie.
Ja chciałam tylko powiedzieć, że jesteśmy organizacją pozarządową i co zawsze podkreślam, jak przychodzimy do nich, przychodzimy tutaj z zewnątrz i przychodzimy patrząc się na nich nie jako przez paragrafy, tylko patrzymy się na nich jako na ludzi i to jest chyba ważne. I chcemy właśnie, tak jak Rafał powiedział, wydobyć z nich to dobro, które mają, bo zakładamy przychodząc, że każdy z nich posiada jakieś dobro. To jest naszym takim celem. Bardzo jesteśmy szczęśliwi, że podchodzą do nas i mówią, że potrzebują takich zajęć, że fajnie, że przychodzimy, że wiele rzeczy nie wiedzieli, że można się tak zachować, że można użyć takich słów, że można się tak skomunikować. To jest dla nas radością i jakby satysfakcją do tego, żeby tutaj dalej pracować z nimi.
Na ile ta teoria, którą przekazujecie, właśnie ma szansę sprawdzić się potem w praktyce? No, resocjalizacja to jest taki proces bardzo trudny. On czasem działa, czasem nie, tak jak Państwo powiedzieliście. Oni tutaj być może pewną maskę przywdziewają, pewną pozę. Niby wydaje się, że wszystko idzie w dobrym kierunku, a potem jak po takich zajęciach pójdą znowu do celi, do współwięźniów, to zachowują się tak, jak się zachowywali wcześniej. Gdzie tutaj uchwycić ten taki moment prawdziwej przemiany?
Nie jesteśmy na tyle naiwni, żeby wierzyć w nie wiadomo jaką przemianę, tak? Nie wiadomo jak daleko idący proces resocjalizacji. Jednak zawsze też powtarzamy, pojedyncze już jakieś zachowania, które uda się zmienić po wyjściu stąd, czy nawet w trakcie, bo tutaj oczywiście wiadomo, tutaj ciężko jest je w swoje życie wprowadzić, ale już w pojedynczych nawet rozmowach, pojedynczych zachowaniach, to i tak już jest pewien sukces, tak? Najważniejsze jest to, żeby uświadamiać to, że można inaczej. Myślę, że to jest ważne. My też z Kasią pracujemy w tej chwili nad programem wdrażania takiej pomocy postpenitencjarnej, już nie tylko tutaj bezpośrednio w samym zakładzie karnym, ale już po. Myślę, że to by jeszcze bardziej zwielokrotniło szansę na to, że ten proces zmiany może zajść. A jeszcze odpowiadając tak konkretnie na pytanie, które pani zadała, no myślę, że rozpoznanie tego procesu zmiany jest niebywale trudne i to wiadomo, to by trzeba było jakoś monitorować, ale ja myślę, że samo podejście osadzonych, z którymi my mieliśmy w tej chwili do czynienia, świadczy o tym, że oni jednak potrzebują takiej zmiany i chcą się zmienić.
Jakby dla nas każdy ma czystą tablicę. Zaczynamy te zajęcia, każdy z nich, i my rozmawiamy z nimi nie drążąc, nie patrząc się w ich, co oni zrobili. Jakbyśmy zaczęli o tym rozmawiać, to by te zajęcia nie miały sensu. Bo myśmy po prostu do nich mieli może jakiś uraz.
Wiadomo, to jest kwestia indywidualna, że można by to dyskutować pojedynczo, czy ta osoba jednak do końca była sobie winna, czy nie była sobie winna. Ale gdzieś tam w każdym z nas tkwi taka potrzeba tego, żeby usprawiedliwić nawet się, jak się coś złego zrobiło, jak się źle postąpiło. Myślę, że to jest po prostu ludzkie tak do końca. Nie wiem, czy to jest do końca uczciwe i w stosunku do siebie, i w stosunku do innych. Ja myślę, że jeżeli ktoś się stara także wybielać swoje złe postępowanie, to jednak w którymś momencie powinien zadać sobie pytanie, czy tak powinno być, czy nie powinien jednak być prawdziwy i przyznać się do swoich błędów i potem po prostu spróbować je poprawić.
Czasami właśnie nie potrafią, nie wiedzieli, co to jest asertywność, że można się tak zachować. I może to też, że oni tak mówią, że są niewinni, to jest kwestia takiej niewiedzy tego do końca, że może być inaczej, że mogło być inaczej, można postąpić inaczej, że ta druga osoba, załóżmy, zrobiła, to ona zrobiła źle, a ja jestem dobry. I to jest powodem tego, że ja tak się zachowałem, takie było moje zachowanie, bo ona mnie sprowokowała. I oni nie wiedzą czasami, wydaje mi się, że oni nie wiedzą, że można inaczej. Bo zauważyliśmy właśnie na tych zajęciach, że wychodząc mówili, nie wiedzieliśmy, że można tak się skomunikować, że można tak postąpić. Także to chyba też jest, ta niewiedza jest powodem tego ich postępowania takiego. To jest tak, że nie można tego zachowania oceniać w ten sposób, że powierzchownie. To widzisz tam dalej. My nie wiemy, gdzie oni mieszkali, w jakiej rodzinie dorastali, jaka była ich młodość, jakie było dzieciństwo nawet.
nawet, żeby cokolwiek właśnie powiedzieć, to byśmy musieli to głębiej wiedzieć. My potępiamy częstokroć właśnie ludzi, ale właśnie nie patrzymy się na to, że ci ludzie mogli dorastać nie znając miłości, nie dano im poznać, jakie są inne zachowania.
Inaczej spostrzegam w ogóle, jak można zachowywać się w życiu. Jeżeli by wszyscy ludzie się tego uczyli, tej asertywności, dowiedzieli się, co to w ogóle jest asertywność, co to jest uległość i agresja, to inaczej by spoglądali na świat. No zostało mi 5 miesięcy w najgorszym wypadku. Wiem, że to zajęcie bardzo dużo da. Na pewno nie będę ludzi krzywdził, chociaż myślę, że nie krzywdziłem tak ludzi. Przede wszystkim alkohol. Alkohol to była zaraz utrata pracy. To, co się stało, to się stało. No nie chciałbym, to jest zbyt sprawa. Ważne, że rodzina jest, żona i dzieci są za mną. Przyznam się, przez 20 lat małżeństwa z żoną, raz ją przy szarpaninie dotknąłem, że to było uderzenie, ale to było bardziej obronne, bo żona też była wtedy agresywna. I za to żałuję, przyznaję się do tego, ale myślę, że to w każdym małżeństwie są jakieś kłótnie, bójki. Na pewno tu nie czuję się jako nie winiątku, że tu trafiłem, bo teraz po tym szkoleniu, tych zajęciach jeszcze inaczej spojrzę na świat. Mam nauczkę, na pewno te 8 miesięcy odbije się na moim życiu, i żeby te życie inaczej przeżywać. Można czerpać korzyści z życia, nie krzywdząc innych. Na pewno w dużej mierze ten alkohol się przyczynił, bo w międzyczasie straciłem pracę. 20 lat pracowałem w firmie. Mój żony brat powiedział mi to, że ja jeszcze zadzwonię, jeszcze cię zamkną. Nie przywiązywałem do tego, no i jednak tak się stało. A sąd mi nie dał wytłumaczenia, miałem adwokata. Ja wiem, że to jest bardzo straszny zarzut. No ale przecież nie będę się tłumaczył, że jestem niewinny. Tak się stało. Dobrze, że to jest 8 miesięcy.
Rozstaw 20, to i tak zaraz będziemy kończyć. To za tydzień będziemy te wszystkie sytuacje, które tutaj omawialiśmy, właśnie nie analizować w taki sposób typowo ogólny, jak mamy tutaj, że jesteśmy zadowoleni z siebie, innych i tak dalej, i tak dalej. Tylko będziemy pracować na konkretnych szczegółach, na konkretnych scenkach. Czyli już to nie będzie takie mgliste, tak jak my tutaj to omawiamy, bo to my teraz o tym tutaj rozmawialiśmy, a pewnie wyleci z głowy i mi, i wam w przeciągu godziny. My będziemy to opracowywać w sytuacjach o wiele bardziej dla nas ważniejszych, czyli typowo życiowych, tak? To już będziemy wtedy wchodzić w konsekwencje tych zachowań, w ich przyczyny, w to, w jaki sposób moglibyśmy się zachować w sytuacjach takich, które są nam najbliższe. Tak?
Znaczy im przedstawiamy, jakie są możliwości, że jest taka fundacja na Stogach, na Wyspie Stogi, do której mogą się zwrócić, do której mogą przyjść, że my tam jesteśmy zawsze z Rafałem, z panią Bogusią. I ona może taką pomoc udzielić materialną, też i wsparcie, bo ma ogromną wiedzę i psychologiczną, i pedagogiczną, również pani Bogusia, tą taką życiową, niesamowitą. Zawsze mogą się tam zwrócić. Także my im to mówimy, że w razie czego jest coś takiego, że nie tylko Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, czy jakieś inne instytucje, ale jest taka fundacja i wiele innych jeszcze fundacji, u których mogą liczyć na wsparcie.
No i uświadamiamy, że jest dużo instytucji poza już państwowymi, ale też innych organizacji pozarządowych, które świadczą taką pomoc, i nie można się usprawiedliwiać tym, że nie ma nikogo takiego, bo jeżeli oni poszukają, jeżeli naprawdę będą chcieli pomóc sobie i swoim rodzinom, to są osoby, które pomagają, naprawdę.
Oni muszą w każdej sytuacji chcieć. Jeżeli chcą coś osiągnąć, coś wynieść z tych zajęć, to oni muszą tak samo oni chcieć. Nie tylko to, że my do nich mówimy, rozmawiamy, ale chęć tak samo z ich strony musi zaistnieć.
Wysłuchali Państwo audycji Sami Sobie, której gośćmi byli pani Katarzyna i pan Rafał z gdańskiej fundacji Pomóż Sobie i Innym oraz mężczyźni osadzeni w zakładzie karnym na gdańskiej Przeróbce. Stefan Kotyk audycję zrealizował, Magda Świerczyńska-Dolot przygotowała, a jeżeli Państwo za późno włączyli radioodbiornik, ta audycja będzie także dostępna na naszej stronie internetowej www.radiogdańsk.pl. Życzę udanego wieczoru i zapraszam za tydzień, jak zwykle po 22.00.